Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś na wschodnie kresy II Rzeczpospolitej. Tereny, które zostały zaatakowane 17 września 1939 roku przez Armię Czerwoną, już nigdy nie znalazły się w granicach Polski. Tak atak sowiecki wspominał relacji dla Muzeum II Wojny Światowej Władysław Dąbrowski, wówczas 15-latek, mieszkaniec Nowogródka.
Chłopak byłem i tu naraz się dowiedzieliśmy, że oni wkraczają. Bo od strony Nowej Jelni, czyli od Baranowic, tej strony od granicy oni szli. Co było ciekawe, te czołgi ich, które były, to były takie dziwne jakieś graty stare, psuły się im. Karabiny były na sznurkach. Nawet nie mieli rzemieni. I co ciekawe było, ojciec mówi, zawsze taką śpiewał piosenkę, że Moskal śmierdzi dziechciem, wyciera gębę wiechciem i tak. Oni śmierdzieli. Normalnie ten dziechieć mieli całe ubranie tak przereparowane, chyba przeciwko szwom. Ale to czuć było, że to tego. No strasznie przeżyłem. Ojciec był cały czas w policji. Wycofywał się raz z wojskiem i cała policja, urzędnicy do Wilna. Potem się dowiedziałem, że zostali internowani na Litwie, w Połądze.
Karabiny na sznurku, lichy sprzęt wojskowy. Historyka wojskowości, profesora Czesława Grzelaka, zapytałem, czy Armia Czerwona w ogóle była przygotowana do ataku.
Ja sądzę, że nie, chociaż Stalin przerzucał już wojska nad swoją zachodnią granicę, począwszy od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Rozległość linii kolejowych, bowiem ściągane nieraz jednostki aż z Syberii, jest taka, że niejednokrotnie w poczuciu dobrze przygotowanej tajemnicy wojskowej te pociągi nie wiedziały, gdzie jechać i się nieraz błąkały 2-3 tygodnie po Syberii, jeżdżąc w kółko, bo nawet zawiadowcy stacji nie wiedzieli, gdzie dany numer transportu, bo były numerowane transporty wojskowe, nie wiedział nawet zawiadowca, w jakim kierunku go po prostu skierować. I to wszystko tak jeździło. I w związku z tym organizacja jednostek Armii Czerwonej do przyszłego ataku na Polskę była dosyć słabo zrobiona. Są nawet meldunki NKWD, że żołnierze nie mają sznurków u karabinów, nie mają również innego wyposażenia i uzbrojenia. Bywały przypadki, że żołnierz niejednokrotnie miał tylko bluzę mundurową, a spodnie miał cywilne. Karabiny były na sznurkach, to była taka już popularna rzecz, że rzeczywiście było, ale co było najgorsze? 1/3 tej armii, mobilizowanej armii do ataku na Polskę, miała żołnierzy, którzy nigdy nie trzymali i podczas tych wszystkich ćwiczeń i pokazów dochodziło bardzo często do ranień, postrzałów swoich kolegów przez tych, którzy się dopiero uczyli ten karabin trzymać, przymierzali się jak cerować i tak dalej. Także armia ta nie była przygotowana do wojny, można powiedzieć. No ale Stalin już wiedział, że ta armia polska właściwie nie istnieje, że wtedy, kiedy dał ten rozkaz do wkroczenia na terytorium wschodniej Polski, to już upłynęło kilka ładnych tygodni i w związku z tym polskich sił na terenach wschodniej Polski nie było. Po prostu wszystko, co było możliwe, poszło na front przeciwniemiecki walczyć z Wehrmachtem. Natomiast tam pozostały ośrodki zapasowe, które szkoliły żołnierzy po tygodniu czy dwóch, wysyłały w tak zwanych marsz batalionach do jednostek macierzystych, które walczyły z Niemcami. I wobec tego on się nie przejmował, chociaż bardzo często sprawdzał, czy jego podwładni, jak Woroszyłow między innymi, wszystko mu meldują, co rzeczywiście się działo.
Atak Armii Czerwonej był więc wbiciem Polsce noża w plecy, bo nasi żołnierze właśnie bronili się przed wojskami niemieckimi.
Według moich obliczeń na terytorium wschodniej Polski, tej, która przypadła później Związkowi Sowieckiemu, było około 200 tysięcy żołnierzy, z których przynajmniej połowa była w ogóle nieuzbrojona. Było dużo również rannych, bo wiem, szpitale się ewakuowały na wschód i tam rozwijały swoje centra leczenia żołnierzy. Trudno było sobie wyobrazić, żeby jeszcze z jednym wrogiem można było walczyć. Polscy dowódcy na czele z marszałkiem Śmigłem Rydzem również nie bardzo wierzyli, chociaż chcieli, żeby nie uderzyli Rosjanie, bowiem z chwilą, gdy uderzą Rosjanie, wiadomo, że Zachód nie ruszy. Ale Stalin wiedział dokładnie, co się stało 12 września w Abbeville we Francji, że sprzymierzeńcy nasi, czyli Francuzi i Anglicy, podjęli tam decyzję, że Wehrmachtem wojny aktualnie nie rozpoczynamy, odkładamy ją do wiosny, bowiem mobilizacja francuskiej armii i brytyjskiej, która była niewielka, szła bardzo kulawo. Ja tutaj się nie dziwię, bowiem ani Francuzi, ani Anglicy zbytnio do tej wojny się nie palili też, bo jeszcze nie mieli przygotowanych armii, które by weszły na froncie zachodnim i odciążyły Polskę od walki. Ale polscy z kolei wojskowi i politycy najwyższej rangi wiedzieli, że bez uderzenia sprzymierzonych ta wojna jest przegrana. A jak weszli już, jak to ludność mówiła, Sowieci, no to tylko wypadało jak najwięcej żołnierzy ocalić i wyprowadzić, żeby przeszli granicę z Rumunią lub Węgrami. I później do Francji i tam miano odtwarzać armię polską.
Niemcy wkroczyli dalej niż zakładał tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow, dzielący strefę wpływu obu agresorów, podkreśla Tomasz Kuba-Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.
Wehrmacht miał przede wszystkim pobić armię polską, to było jego podstawowe zadanie. I bił na tyle skutecznie, że wkraczał na tereny, które przynajmniej w teorii miały przypaść Związkowi Sowieckiemu. Trzeba mówić o agresji niemieckiej i sowieckiej, bo nie byłoby zagłady Kresów w 1939 roku, gdyby nie atak Niemiec hitlerowskich. Okoliczności wskazują na to, że sam Stalin w 1939 roku przeciwko Polsce by nie wystąpił. Dodajmy, że to w dużej mierze Wehrmacht wyczyścił przedpole Armii Czerwonej. Tak jak mówił pan profesor, Armia Czerwona wkraczała na tereny ogołocone z wojska, bo już w sierpniu w pospieszny sposób całe formacje przenoszono z Kresów na front zachodni. Przecież jest paradoksem, że żołnierze szkoleni i przygotowani do obrony linii na wschodzie, na Polesiu, którą z pewną emfazą można by nazwać polską linią Maginota, nie mogli jej bronić, bo znaleźli się na Helu, znaleźli się na Śląsku, znaleźli się gdzie indziej i to oni walczyli tak naprawdę z Niemcami, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Ale sukcesy niemieckiej armii, Luftwaffe i Wehrmachtu spowodowały, że także na tych ziemiach, na które wkraczali ostatecznie Rosjanie, Niemcy zrobili już swoje. Przecież Brześć zajęty został przez Niemcy, przez armię niemiecką. Jeden z najważniejszych ośrodków oporu, który w planie operacyjnym Wschód miał stanowić rezerwę do, no, można powiedzieć, odparcia najazdu ze wschodu, został po prostu zajęty przez Niemców. Lwów bronił się przed atakiem z zachodu, przed atakiem Wehrmachtu. Niemcy atakowali na Polesiu, atakowali na Wołyniu. Oczywiście nie posunęli się może aż tak daleko w głąb ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, ale warto pamiętać, że jeśli nawet w ograniczonym stopniu weszli na te ziemie wschodnie, na ziemię, to operowali na całym terytorium Kresów, poczynając od 1 września za sprawą swojego lotnictwa. My mamy w pamięci wyłącznie naloty na Wieluń, naloty na miasta wielkopolskie, Pomorza, Warszawy czy Małopolski. W pamięci społecznej, w pamięci powszechnej praktycznie nie istnieje fakt bombardowania Kresów. Nie istnieją w pamięci naloty na Wilno, na Lwów, na Grodno, na Brześć. Nie istnieją naloty na Baranowicze, na Łuck, na dziesiątki miejscowości na Kresach, gdzie niszczono przede wszystkim infrastrukturę wojskową, ale także linie kolejowe. To wszystko, co zmniejszało mobilność polskiego wojska i możliwości obronne. I o czym w ogóle się nie mówi, to przecież także zbrodnicze naloty na ludność cywilną.
ataki Niemców pod Kobryniem, w relacji dla Muzeum II Wojny Światowej wspominała Irmina Uruska, która miała w momencie wybuchu wojny 13 lat.
Jak Niemcy podeszli już pod Kobryń, to jeszcze tutaj były wojska polskie, a już zwiad niemiecki motocyklowy z Brześcia, który już był opanowany, dojechał do Kobrynia i ostrzelał posterunek policji. Więc policja się bardzo tam broniła bohatersko, ale w końcu oni się cofnęli i pojechali z powrotem. Przy okazji nasz dom ostrzelali, dlatego że to było bardzo niedaleko. Stąd to tak pamiętam, że pełno było dziur po pociskach na ścianach, bo myśmy oczywiście leżeli plackiem na ziemi. Potem Niemcy się cofnęli, a potem przyszli, zachowywali się jak goście. Niczego nie organizowali, niczego nie niszczyli ani nie tworzyli, tylko czekali widocznie na swoich sprzymierzeńców ruskich. I no i oczywiście jak Ruscy weszli, jak to Ruscy, zaczął się przede wszystkim pogrom. No Sowieci jak przyszli, to od razu oczywiście zorganizowali swoją administrację. Od razu zamknęli wujka, jak to inspektor szkolny, główny wróg ludowy. Matka powiedziała, że jest nauczycielką i oczywiście nie przyznawała się, że była żoną oficera. Od razu spaliliśmy wszystkie fotografie, na których był ojciec, a raczej zniszczyliśmy. Albo schowali i nie znaleźli. W każdym razie zostały tylko szczątki, które jakimś cudem u różnych ciotek się przechowały. Także my na przykład dokumentacji fotograficznej prawie że nie mamy.
Profesor Czesław Grzelak podkreśla, że sowieccy żołnierze nie byli odpowiednio przygotowani militarnie, ale na pewno byli przekonani o słuszności ataku na Polskę.
Oni szli na pomoc, jak głosiły ich hasła, wyzwolić ludność Białorusi i Ukrainy, którzy cierpią pod pańską Polską. To było ich zasadnicze zawołanie bojowe. Czołgiści jechali w otwartych włazach czołgów i niejednokrotnie jak spotkali małe pododdziałki polskie, bo tylko takie tam były, to machali do Polaków, do żołnierzy polskich rękoma i mówili, że będą z nimi bić Germańca. To było ich zawołanie. I to zawołanie przez dzień, dwa, ono wszędzie funkcjonowało. Ale też funkcjonowało i to, że przy wkraczaniu w granicę Polski opór właśnie postawiły im posterunki czy strażnice Korpusu Ochrony Pogranicza. Ale proszę zobaczyć, strażnica przeciętnie liczyła 18 żołnierzy polskich. Wystarczył jeden czołgowy pocisk, żeby to rozbić i nikogo by tam prawie już nie było. Więc tych strat takich dużych nie było. Ale były jeszcze jednostki polskie, były w Wilnie, były w Grodnie, były również na południu, bowiem to jest 17 września, a od 11 września funkcjonowała już dyrektywa marszałka Ryza Śmigłego, który nakazywał wycofanie wszystkich wolnych jednostek na przedmoście, tak zwane przedmoście rumuńskie, czyli linia rzek Stryj i Dniestr. I tam miano dopiero czekać w walce oczywiście na ofensywę sprzymierzeńców zachodnich. Ale Rosjanie tym się nie przejmowali, tylko wszystko, co szli, niszczyli, strzelali, niejednokrotnie strzelali do własnych żołnierzy, bo w nocy żołnierze sowieccy byli bardzo wrażliwi, nie wiedzieli, gdzie jest przeciwnik, niejednokrotnie używali broni dla dodania sobie odwagi. Wielu żołnierzy sowieckich zginęło od tych własnych strzałów, między innymi dowódca 52. Dywizji Sowieckiej, pułkownik Rusjanow, z którym walczyła grupa KOP-u licząca 3,5 tysiąca żołnierzy pod Szackiem. A tam była pełnosprawna dywizja rosyjskiej piechoty, która liczyła minimum 13 tysięcy ludzi. I właściwie nie wiadomo, i później było i dochodzenie prowadzone przez Sowietów, też nie wykazało, kto postrzelił dowódcę dywizji. Ale okazało się, że tam żołnierze sowieccy, którzy byli trochę rozproszeni pod tym Szackiem, strzelali wzajemnie do siebie, bo nie wiedzieli, czy tam już są Polacy, czy koledzy Rosjanie i tak dalej. Więc były to przypadki bardzo liczne, że żołnierz sowiecki nie był przede wszystkim nauczony walczyć w warunkach nocnych. To jest zupełnie inna działalność niż w dzień, kiedy się w miarę wszystko widzi, a w nocy nawet nie potrafił określić, czy on idzie na północ, czy na południe, czy na wschód. To było dosyć trudne. Rosjanie 17 września wkroczyli liczbą 465 tysięcy, które były uformowane w dwa fronty, front ukraiński i front białoruski, więc było tych żołnierzy bardzo dużo. No co prawda, tak jak już żeśmy mówili, nie wszyscy byli przeszkoleni wojskowo, inni mieli broń nie wiadomo po co i jak użyć, jeszcze inni nie szli z chęcią na tę wojnę, można tak powiedzieć. I dlatego jak się przegląda dokumenty sądów wojskowych Armii Czerwonej, chociaż nie wszystkie nam udostępniono w archiwach sowieckich, ale na podstawie już tych dokumentów można stwierdzić, że Rosjanie w zamian za jakieś tchórzostwo czy coś podobnego, czy nawet grabież z zastrzeleniem polskich mieszkańców, byli oddawani pod sądy i skazywani na karę śmierci, ale w drodze łaski dowódca armii sowieckiej mógł zamienić na przykład na karną kompanię. I tam przeważnie tak robiono. No chyba, że był to taki ewidentny przypadek, jak w jednej z dywizji sowieckich politruk, to był stopień, proszę pamiętać, wojskowy, politruk kazał umieścić 7 żołnierzy polskich jeńców w szeregu i rozstrzelał ich za pomocą pocisku z jednego działa. Chciał zobaczyć, czy to wszystko się uda i udało się. Podobno, no tego nie ma możliwości sprawdzić.
Jak wyglądała reakcja Polaków mieszkających na Kresach na tą inwazję, na w zasadzie obie inwazje?
Polacy po prostu na widok sowieckich żołnierzy nie reagowali wcale z nienawiścią. Oni nie wiedzieli, po co idą, może rzeczywiście idą nam pomóc, przecież tam nikt nie wiedział, prawda, o tym, co się działo w polityce, a może rzeczywiście jako przyjaciele wkraczają, ale to wszystko skończyło się po pierwszym dniu, bowiem nawet już te 17 września, mimo tych różnych haseł takich, jak ja to mówię, ogólnoludzkich, że idziemy wam z pomocą i tak dalej, razem będziemy bić Germańca, to jednak znajdowały się grupki polskich żołnierzy, które próbowały ich zatrzymać, żeby wyjaśnić coś, nic nie dawało. Żołnierze niejednokrotnie były przypadki, bo alkoholu im nie brakowało, więc były przypadki rozstrzelań, różnego morderstwa, gwałtów na ludności polskiej i tak dalej. I później rzeczywiście Polacy albo chowali się w głębokich lasach, znali swoje miejsca, tereny i tak dalej, że wiedzieli gdzie i jak się schować, albo też próbowali w jakiś sposób się bronić.
Jak to zwykle w warunkach wojennych, to są skrajne reakcje od fantastycznych, bohaterskich, skazanych na niepowodzenie obron, po heroiczne czyny, jak chociażby młodzież walcząca na ulicach Grodna, po przypadki dezercji, po przypadki kolaboracji, już nie mówię o tych, którzy postanowili wkraczające oddziały sowieckie witać jako wyzwolicieli. Mowa tutaj i o części społeczności białoruskiej, i o części społeczności żydowskiej, i o części społeczności ukraińskiej. Ale nie brakowało też i Polaków, którzy w takich sytuacjach nie zachowali się bynajmniej patriotycznie. Także ten obraz jest niesłychanie wielobarwny, niejednoznaczny, wymykający się takim prostym regułom, prostym opisom. Naprawdę to nie jest tak, że we wrześniu każdy łapie karabin i nas broni. I nie jest też tak, że wszyscy są łajdakami i tchórzami.
Spotkanie obu armii, niemieckiej i rosyjskiej, przebiegało często w przyjaznej atmosferze. Odbywały się parady zwycięstwa, w tym ta najsłynniejsza, w Brześciu, 22 września. Niemcy wycofali się z Kresów i zgodnie z umową z 28 września zaczęła się sowietyzacja tych ziem. Profesor Piotr Niwiński.
Już we wrześniu 1939 roku władze sowieckie przeprowadziły pierwszą czystkę, byśmy powiedzieli, wśród elity polskiego społeczeństwa, rozstrzeliwując, mordując, aresztując te osoby, które nadawały ton lokalnej społeczności. Od listopada 1939 roku rozpoczęły się masowe deportacje. O tym mało się mówi, wszyscy mówimy o wielkiej deportacji w lutym 1940 roku, ale już w listopadzie 1939 roku aresztowano i wywieziono leśników, służbę leśną, czyli tych, o których się obawiano, że mogą w przyszłości stać się podstawą jakiegoś ruchu partyzanckiego, kurierskiego. To już sam początek rozpoczął gehennę polskiego społeczeństwa. Trzeba pamiętać, że dotykało to oczywiście obywateli polskich, przede wszystkim narodowości polskiej, ale nie tylko. Również i Ukraińcy zaangażowani w ruch ukraiński czy Białorusini byli aresztowani i deportowani na wschód.
Sowietyzacja dotknęła także urzędy, szkoły, czyli można powiedzieć, że całego spektrum życia.
Tak, przemodelowano zupełnie ten model życia, który był do tej pory. Szkoły zostały sowietyzowane, inny styl nauczania, przede wszystkim naładowany propagandą, w zupełnym innym kierunku idący, wychowujący młode społeczeństwo. Oczywiście i gazety, i propaganda sowieckie stały się wszechobecne, ale to, co było najbardziej widoczne, najbardziej dokuczliwe, to gospodarka. Zniszczenie dotychczasowych systemów gospodarczych, zastąpienie tak zwanym socjalistycznym, sowieckim modelem gospodarczym, który de facto doprowadził do ruiny, do upadku gospodarczego społeczeństwa. To jest najważniejsze. Ci ludzie już przestali mieć jakiekolwiek źródła zarobku i stali się de facto żebrakami na utrzymaniu nowego państwa sowieckiego. Dzięki temu byli od niego całkowicie zależni.
Jest też trwały skutek ataku z 17 września 1939 roku. Polska straciła tereny zwane Kresami Wschodnimi. Po wojnie Polacy musieli opuścić swoje ziemie i przenieść się na tereny, które przyznano naszemu krajowi, tak zwane ziemie odzyskane. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.